Panu Bogu naszemu cześć. Tobie, Panie Boże, chwała. Jesteś wśród nas i wprawdzie jesteś na tronie, ale też jesteś wśród tych, którzy są zgromadzeni w imieniu Twoim. Panie Boże, wśród tych, którzy na tronie swojego serca właśnie widzą Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że przeznaczyłeś błogosławieństwo dla swojego ludu, dla Kościoła. Panie Boże, i my chcemy wziąć udział w tym błogosławieństwie, chcemy je wziąć. Potrzebne jest to nam, Panie Boże, jak rybie woda. Panie Boże, jak człowiekowi oddychania, tak potrzebujemy Twojego błogosławieństwa, Twojej obecności. Panie Boże nasz, i niech to błogosławieństwo będzie naszym udziałem. Chwała i cześć i wywyższenie Tobie, Panie Boże, któremu śpiewać chcemy, którego słowo chcemy słuchać, którego chcemy uwielbiać, na którym chcemy skupić wszystkie główne cele naszego życia. Dziękujemy, wywyższamy. Amen.
Kochani, jaki mamy dzisiaj piękny poranek, piękne słońce. I tak sobie myślę, że jest tyle rzeczy, za które możemy Bogu dziękować. Choćby właśnie za to słońce, za życie, które nam dał, za zbawienie, które mamy w Jezusie, za to, że obmył nas swoją świętą krwią i możemy stać przed Jego obliczem. To jest po prostu niesamowite, więc uwielbiajmy Go, dziękujmy Mu, oddawajmy Mu chwałę z całego serca.
Jestem, Panie, proszę powiedzieć, by powiedzieć, że jesteś Królem, a przede wszystkim Królem naszym, Panie Boże nasz. Dziękujemy, że możemy dołączyć do chóru innych osób wierzących w różnych kościołach na całym świecie i wielbić Ciebie, Panie. Więcej, że możemy dołączyć do chóru aniołów, które otaczają Twój tron i wielbią Ciebie w dzień i noc, Panie Boże, i my chcemy Ciebie też wielbić, bo jesteś godzien, wywyższamy naszego dobrego Boga. Chwała i cześć. Alleluja. Bądź wywyższony. Amen. Mariusz?
Chwała Bogu, bracia, siostry, dziś mamy szczególną niedzielę, w której będziemy, tak jak jest napisane w Słowie Bożym, zwiastowali to, co Chrystus dla nas uczynił. I w związku z tym chciałem przeczytać dwa fragmenty Słowa Bożego. Pierwszy to jest bardzo taki znany fragment. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, który był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb pijecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Te słowa wyraźnie nam mówią, że my, czyniąc to, zwiastujemy, że Jezus Chrystus kiedyś przyjdzie. Zwiastujemy to, że Jezus Chrystus za nas zmarł, że zmarł za nasze grzechy i że Jego ofiara była doskonała i wystarczyła jeden raz. I ten fragment Słowa Bożego mówi, że to czynimy na pamiątkę. Nie jest to żadnym rytuałem, który ma coś uczynić, bo rytuał sam nic nie może, tylko Jezus Chrystus, żebyśmy pamiętali o tym, że Jezus Chrystus zmarł za nas. Nie rytuał ten, który czynimy, może coś zrobić, ale Jezus Chrystus. I o tym właśnie mówi drugi fragment ze Słowa Bożego, który chciałem przeczytać. To jest w liście do Hebrajczyków, 7 rozdział. 26 i 27 werset. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musiał codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiary najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Jezus Chrystus umarł raz na zawsze i Jego ofiara jest wystarczająca i przyjmujemy to przez wiarę, a dzisiaj będziemy zwiastowali to, będziemy myśleli o tym, co Jezus Chrystus dla nas zrobił, żeby wszyscy widzieli, że my jesteśmy pod krwią Chrystusa Jezusa, że chcemy razem z Nim kiedyś wejść do Jego Królestwa. Też zwiastujemy Jego przyjście, że przyjdzie kiedyś po swój Kościół. Poproszę braci do usługi. Dla wygody usługujących prosiłbym, aby ci, co chcą przyjąć wieczerzę, zachęcam wszystkich, aby stali, a ci, co nie będą mogli przyjąć wieczerzy, proszę, żeby usiedli. Praktykujemy wieczerze dla osób, które narodziły się na nowo, oddały swoje życie Jezusowi, poświadczyły to chrztem, że są dziećmi Bożymi, chcą iść za Jezusem. Ci mogą przyjąć wieczerze jako Jego dzieci. Dziękujemy Ci, drogi Ojcze, za to, że Ty zmarłeś na krzyżu za nas, że Twoja ofiara jest wystarczająca, że nie musimy mieć nikogo innego. Nie potrzebujemy żadnego pośrednika, ale możemy się zwracać bezpośrednio do Ciebie za nie. Ty raz na zawsze zmarłeś. Przez wiarę przyjmujemy to. I ten chleb obrazuje Twoje ciało złamane na krzyżu, które teraz, Panie, będziemy spożywali na Twoją pamiątkę i ogłaszamy, że Ty kiedyś przyjdziesz. Kiedyś przyjdziesz po nas i zabierzesz nas. Że Ty przyjdziesz i zabierzesz nas z tego świata i chcemy być w gronie tych wszystkich, którzy będą zabrani, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją krew, którą przelałeś na krzyżu, za to, że jest drogocenna i wystarczająca. I nie musimy nic więcej dodawać, Panie. Wierzymy, że Ty to zrobiłeś z miłości dla nas, bo tak powiedziałeś w swoim słowie, że nas tak ukochałeś, że nawet największego grzesznika jesteś w stanie przywrócić do swojego królestwa, do życia z Tobą, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę, że dałaś nam taką szansę, że kiedyś, dawniej, gdy byliśmy na dnie, Panie, Ty nas znalazłeś i nas wyrwałeś i możemy teraz być razem w gronie Twoich dzieci i kiedyś, Panie, tam w Królestwie razem z Tobą. Dziękujemy Ci. Amen. Trwajmy w modlitwie. Dziękujemy Panu Jezusowi za to, co uczynił. Rozmyślajmy o tym. Bądźmy wdzięczni. Zmarłeś za nas, że mogliśmy być świadectwem, Panie, tego, że Ty zmarłeś, że żyjesz w naszych sercach. I kiedyś przyjdzie czas, że spotkamy się razem, Panie. Dziękuję Ci. Amen. Dziękuję, bracie.
Na chwileczkę, na sekundę. Dobrze jest nam być w Kościele. Przychodzimy tutaj dla różnych celów, żeby wielbić Boga, żeby posłuchać Jego Słowa, żeby się spotkać nawzajem jako dzieci Boże, ale też jak śpiewaliśmy przed chwilą tę pieśń, Jezus Chrystus umarł za nas także i po to, by nas uleczyć, uzdrowić. Nie tylko nasze dusze, ale także i nasze ciała. I chciałem w tej chwili właśnie o tym powiedzieć, byśmy o to się modlili, o uzdrowienie naszych ciał. Kto potrzebuje dzisiaj uzdrowienia? To, tak, widzę podniesione ręce. Na mocy waszej wiary i na mocy tego, co dokonał Jezus Chrystus, pomodlimy się o wasze uzdrowienie. Wyjdźcie z kościoła, jak przyjdziecie niezupełnie, niepełnym zdrowiu, tak, wyjdźcie stąd w zdrowiu zupełnym. Panie Boże nasz, odwołujemy się do tego, co Ty uczyniłeś, Panie Jezu. Do Twojego dzieła na krzyżu Golgoty. Uzdrowiłeś naszą duszę, przybliżyłeś nas do Ojca, ale też i zmarłeś za nasze grzechy. Panie nasz Boże, i chcemy prosić o Twoje uzdrowienie. Raz błogosławić tych, którzy podnieśli ręce, że potrzebują uzdrowienia. Panie Boże, niech to ich przyjście do kościoła. Panie Boże, daj im, Boże, to błogosławieństwo uzdrowienia. Panie Jezu, bo to jest Twoje mocy. To, Panie Boże, jest w ramach Twojej wielkiej miłości. Panie, wiem, że nie zasługujemy, ale Ty jesteś tym, który daleko więcej nas umiłował, aniżeli my sobie to wyobrażamy. Panie Boże, dotknij się każdego, kto tego potrzebuje. Panie nasz, w tym momencie, w tej chwili, Panie nasz Boże, niech będziemy uzdrowieni, Panie Boże, przez Twoje działanie na krzyżu Golgoty, przez Twoje uzdrowienie, Panie Boże, które wywalczyłeś na krzyżu Golgoty. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Amen. Amen. Bądźmy zdrowi. Usiądźmy. Kilka ogłoszeń. Zacznę od urodzin. Posłuchajmy, komu ścisnąć tak szczególnie przyjaźnie rękę, czy ręce po nabożeństwie, a może nas zaproszą na urodziny. Więc tak, dzisiaj akurat urodziny ma Marzenka Łupina. Gdzie jesteś, Marzenko? O, tam. Marzenka w ogóle ma dużo świadectw do powiedzenia, przy okazji nam powie, bo ostatnio się wiele działo w jej życiu i Pan Bóg ją chronił i to, co opowiadała, to było rzeczywiście niesamowite. Nie wiem, czy dzisiaj, ale chcielibyśmy usłyszeć może za tydzień. No i kolejne osoby to Anna Butryn-Knot. Nie ma jej wśród nas, ale często ogląda nasze transmisje. Jeżeli Aniu oglądasz, to życzymy ci wiele, wiele Boże błogosławieństw. Jest, mieszka wraz z mężem w Holandii, tak? W Holandii, no, jeśli dobrze pamiętam. No i Irena Surowska, żona naszego Artura Surowskiego, to już Ukraina. Berdiańsk, Morze Azowskie, tam się teraz wiele dzieje, trzeba się modlić. I 6 grudnia, czyli w czwartek, Agnieszka Pier, ona akurat jest u nas, życzymy Bożego błogosławieństwa. Dobrze, i kilka ogłoszeń, na szczęście nie kilkanaście. W środę nasze kolejne nabożeństwo o godzinie 18:00, studium Ewangelii Jana. Chyba że akurat pojawi się nieoczekiwanie jakiś gość godny, no to wtedy go zaprosimy. Ale jeśli nic specjalnego się nie wydarzy, to nasze studium. Piątek, wyjazd na pole misyjne do Ryk. Tam zawsze jest ciekawie, duchowo, smacznie, wesoło. I jakoś nie chce się wyjeżdżać. Nie wiem, co oni robią, że nie chce się sam wyjeżdżać. Słucham? O, sorry, właśnie, tak. O, ale zanim wyjazd do Ryk, to jeszcze w czwartek mamy spotkanie modlitewne. Tutaj my jesteśmy gospodarzami. To jest międzyzborowe spotkanie modlitewne. Różne zbory przychodzą i modlimy się razem o różne rzeczy. O problemy prywatne, a także problemy miasta, kraju, regionu. Nie może ci ciebie zabraknąć, bo to w Bożej strukturze jest tak, że gdy my się modlimy o innych, o sprawy innych, o inne sprawy, to wtedy Pan Bóg także i w naszych sprawach ingeruje, interweniuje. I więcej ciebie będzie na takiej modlitwie, o inne sprawy, tym więcej także i w twoich sprawach się ułoży. Taka jest Boża struktura działania. Zachęcam. Przed nabożeństwem każdym niedzielnym jest nabożeństwo modlitewne. Modlimy się o nabożeństwo. Dzisiaj nie mogłem być, ale prowadząca to spotkanie siostra Jarosława powiedziała mi, że było dużo osób i tak coraz więcej ludzi się przekonuje, że warto. Że warto przed nabożeństwem pójść tam właśnie do Alfy, czyli za tą ścianą. Tam jest taki pokój pod nazwą Alfa i modlimy się o nabożeństwo, o działanie Boże. I ono jest. Wkrótce będzie Sylwester. Świętujemy hucznie. My też. To znaczy, dla nas to jest okazja, żeby się spotkać i przy stole razem dobrze spędzić czas. I już można zapisy czynić. Ta lista jest tam? Jest, lista już jest wystawiona na stole. Prosimy się wpisać. I to jest, u nas jest w ten sposób, że jeśli tam gdzieś średnia na zewnątrz jest 300 zł, co? Agnieszka, dobra. Jeżeli tam gdzieś na zewnątrz średnia jest 300 zł, to u nas ile? 30. No, trochę tanio, wiem, że trochę tanio. Ale jak ktoś chce więcej dołożyć, to może się dołożyć, ale postaramy się z tą taką kwotą rzeczywiście minimalną dać sobie radę. 30 zł. Także i wpisy, i 30 zł na Sylwestra. Zawsze był to wspaniały czas, kiedy no, troszkę się pośmiejemy, troszkę siedzimy przy stole, jest atmosfera rodziny. Ja to bardzo lubię i też zachęcam was do tego. Po nabożeństwie dzieci zostają na próbę jasełek. Jeszcze a propos tego spotkania modlitewnego. Wczoraj z kilkoma osobami z naszego zboru byliśmy na takim właśnie spotkaniu, no, chyba też modlitewnym. w Parczewie. Było ciekawie, przyjemnie, pastorzy z okolicznych zborów, jak Radzyń i tam kilka innych zborów spotkali się i było też ciekawie, wesoło i smacznie. Pozdrowienia. O, dlaczego to mówię? Bo przekazywali pozdrowienia dla zboru, więc przekazuję dla was wszystkich. Pomóżcie mi, Agnieszko, to było tak. Parczew tam był.
Świdnik,
Lubartów.
Łęczna.
Radzyń. No i my z Lubina. I Włodawa. O, tak, Włodawa. Dobrze, coś jeszcze tutaj? A, jeszcze poproszę na momencik wideo, które przygotował Antony o Sylwestrze. Ono będzie miało nawet lepiej. Dobrze, teraz powstańmy, zaśpiewamy pieśń i będziemy mieli okazję złożyć nasze ofiarowania dla Pana Boga. Nasze dziesięciny, nasze ofiary dziękczynienia, czyli uwielbienie dla Pana Boga w formie pieniężnej.
Ci Panie za to, że Ty jesteś hojny w obdarowywaniu i dziękujemy Ci za to, że błogosławisz nas, każdego z nas, wszelakim dobrem, Panie. I my z tej radości, Panie, też składamy ze szczerego serca Tobie dary, aby Twoje królestwo było budowane, aby było nas coraz więcej tutaj, Panie. Dziękujemy Ci za Twoje błogosławieństwo, które zsyłasz nas, Panie, nie tylko duchowe, ale też takie fizyczne i uzdrowienie, i cielesne, Panie. Ty dbasz o nas z każdej strony, Panie. Ty znasz o nas wszystko i dziękujemy Ci za to. Amen.
Nie dziwcie się, gdy was ogień pali, który służy doświadczeniu waszej wiary. To czynię z miłością, bo nie chcę, aby ktokolwiek odpadł. Chcę was wyćwiczyć, abyście byli doskonali. Jak mam się tutaj pokazać wśród tak niedoskonałych ludzi, to chwała moja by was zabiła. Jestem hojny w odpuszczaniu. Im więcej wiary, tym mniej cierpień. Amen.
Z naszego studium biblijnego. Dzisiaj chciałbym zrobić studium dwóch ludzi. Myślę, że bardzo ciekawe studium dwóch ludzi, którzy są niewiarygodnie do siebie podobni, ale różnie potoczyło się ich życie. Ale potencjał mieli taki sam. Możliwości ci ludzie mieli taki sam. A jednak jeden skończył tragicznie, a drugi skończył fantastycznie, chwalebnie. Ci dwaj ludzie są do siebie w wielu rzeczach podobni, prawie we wszystkim. Bo tak, noszą to samo imię, pochodzą z tego samego rodu, otrzymali podobne wysokie powołanie, a też pochodzenie tego powołania było takie samo. Dokładnie chodzi o dwóch Saulów. Jeden Saul to Saul ten ze Starego Testamentu, drugi Saul to Saul z Nowego Testamentu, zwany inaczej Pawłem. Jeden i drugi, jak wspomniałem, pochodzili z tego samego rodu, z rodu Benjamina. Otrzymali powołanie niesamowicie wysokie. Jeden otrzymał powołanie na króla, drugi też wysokie. My tak oceniamy, świat może inaczej by ocenił, ale my oceniamy, że super wysokie powołanie, bo powołanie na apostoła. To właśnie on też jest autorem większości ksiąg Nowego Testamentu, które czytamy, które nas budują, które są naszym drogowskazem do nieba. No i to pochodzenie powołania też było to samo. Jeden powołany został przez Boga samego i drugi też przez samego Boga został powołany na to wysokie stanowisko. I spróbujemy tych dwóch niewiarygodnie do siebie podobnych ludzi, o niewiarygodnie podobnym początku, spróbujemy ich porównać. I dlaczego jeden skończył tak tragicznie, a drugi skończył tak chwalebnie. Różnica polegała na tym, że między nimi, już na początku zaznaczę, żeby łatwiej nam było może śledzić to studium, różnica była taka, że jeden z tych przedstawionych mężczyzn, czyli jeden z tych dwóch Saulów, jeden był bardzo posłuszny głosowi Bożemu, a drugi był temu głosowi Bożemu bardzo nieposłuszny. I teraz sięgnijmy może najpierw do Starego Testamentu, czyli przyjrzymy się sylwetce Saula Króla. Jest to pierwsza księga Samuelowa i rozdział 15. Nie wiem, czy da się śledzić cały rozdział na ekranie. Wygodniej się śledzi cały tekst, znaczy cały tylko werset, ale może. Więc zalecam, żeby każdy wziął do ręki swoją Biblię i razem ze mną śledził tekst. Czytamy. I rzekł Samuel do Saula. Samuel, prorok w tamtym czasie. Mnie posłał Pan, abym cię namaścił na króla nad jego ludem, nad Izraelem, więc teraz słuchaj słów pańskich. Tak mówi Pan zastępów. Chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi, stając mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyzny, kobiety, dzieci, niemowlę, wołu, owce, wilbłąda i osła, bo w oczach Bożych jak grzech, to grzech. Trzeba się z grzechem rozprawić totalnie. Tak to należy na to patrzeć i zrozumieć. Wtedy Saul powołał lud pod broń i dokonał przeglądu w Telaim nad 200 tysiącami pieszych, a nad to 10 tysiącami z Judy. I przyciągnął Saul pod miasto Amaleka i urządził zasadzkę w dolinie nad potokiem. Lecz do Kenitów Saul rzekł: Nurze, odejdźcie i oddalcie się od Amalekitów, abym was razem z nimi nie wytępił, bo wy okazaliście życzliwość wszystkim synom izraelskim, gdy wyruszyli z Egiptu. I Kenici odłączyli się od Amalekitów. I pobił Saul Amalekitów pod Hawila aż do Szur, które leży na wschód od Egiptu. A Gaga, króla Amalekitów, pojmał żywcem, natomiast wszystek lud wybił mieczem. Stary Testament, nie dziwmy się, nie gorszmy się. Troszeczkę to działanie Boże, prowadzenie Boże było nieco inne. Lecz Saul i jego lud oszczędzili, a Gaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy, jagnięta i wszystkiego, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie. Zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. I doszło do Samuela słowo tej treści. Żałuję, że Saula posadziłem na królestwie, gdyż odwrócił się ode mnie i słowa mojego nie wykonał. Samuela ogarnął gniew i wołał do Pana przez całą noc. Samuel wstał wcześnie rano, aby spotkać się z Saulem, lecz doniesiono Samuelowi, że Saul poszedł do Karmelu i postawił tam sobie pomnik zwycięstwa. Następnie zawrócił i pociągnął dalej do Gilgala. A gdy Samuel przybył do Saula, Saul rzekł do niego: Błogosławionyś ty u Pana, wypełniłem rozkaz Pański. Samuel zaś rzekł: A co to za beczenie owiec, które dochodzi do moich uszu i ryk bydła, które słyszę? A Saul odrzekł: Oto Amalekitów je przyprowadzili, ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i z bydła, aby je ofiarować Panu, Bogu Twojemu. Resztę jednak wybiliśmy do nogi. Rzekł wtedy Samuel do Saula: Przestań, oznajmy Ci, co Pan powiedział do mnie tej nocy. A ten odrzekł: Powiedz. Więc Samuel powiedział: Czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił cię na króla nad Izraelem? Następnie kazał ci Pan wyruszyć w pole, mówiąc: Idź i wybij do nogi grzeszników, Amalekitów i walcz z nimi, aż ich wytracisz. Więc dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło przed Panem? A Saul odrzekł Samuelowi: Przecież usłuchałem głosu Pana i wyruszyłem w pole, dokąd posłał mnie Pan, i przeprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów wbiłem do nogi. Ale lud pobrał z łupów, owcach i w bydle najprzedniejsze z obłożonego klątwą dobytku, aby je ofiarować Panu, Bogu Twojemu, Gilgal. Samuel odpowiedział: Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto, posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził Tobą i nie będziesz królem. Mogłem to opowiedzieć, ale lepiej, jeśli samo Słowo Boże nam to opowie. I w 19 wierszu przeczytamy: więc dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana? W tym momencie, gdy Saul rozmawia z Samuelem, Samuel zarzuca, prorok Samuel, sługa Boży, Samuelowi, że nie wykonał rozkazu Bożego. Bóg jest na tronie, jest Panem, jest Królem, rozkazuje i trzeba to wykonać. Trzeba się z grzechem rozprawić do końca, całkowicie. Jego zadaniem było wszystko, co było grzeszne, co się Bogu nie podobało, miał się z tym rozprawić i się nie rozprawił. Zostawił sobie najprzedniejsze sztuki, zostawił sobie i to, i tamto, no bo to się może dla Pana Boga przydać. A rozkaz Boży brzmiał wyraźnie. Nie chcę tego, co jest pokalane, nie chcę tego, co jest grzeszne, rozpraw się z tym. Jednak Saul miał inne zdanie i to go ostatecznie zgubiło. Gdy nastąpiła podobna sytuacja w życiu króla Saula za jakiś czas, to król Saul zdobył się na takie trzy wyznania, które już pobrzmiewają w tym pierwszym wydarzeniu, ale jeszcze sięgnijmy do 1 Samuelowej 26 rozdziału i 21 wiersz. Przeczytajmy. Podobna sytuacja, nie będę już tego czytał całego, tylko później summa summarum. Co mówi Saul? Chwycony znowuż na gorącym uczynku. A Saul rzekł: zgrzeszyłem, wróć więc synu mój Dawidzie, bo nie skrzywdzę ci już nigdy za to, że ci dzisiaj drogim było życie moje. Oto postępowałem głupio i bardzo błądziłem. Król Saul, który miał kłopoty z byciem posłusznym. Król Saul, który słyszał wyraźnie głos Boży i który wiedział, co trzeba zrobić, nie czynił tak. Zawsze chodził swoimi drogami, zawsze używał własnych myśli, własnych środków, żeby realizować własne cele. No i po raz kolejny został chwycony na nieposłuszeństwie. Na tym, że czynił, co jemu się podobało, a nie, co się Bogu podobało. No i król Saul zdobywa się na takie wyznania. Uderza się piersi, mea culpa i zdobywa się na takie trzy wyznania. Jakie trzy wyznania? Mówi: zgrzeszyłem, jestem grzesznikiem, jestem złym człowiekiem. Postępowałem nieprawnie. Jednym słowem, poprzez to wszystko, co się wydarzyło, poprzez uczynki moich rąk, poprzez moje niewłaściwe, nieprawe myślenie, zgrzeszyłem. To, co zrobiłem, było grzechem, moje nieposłuszeństwo jest grzechem, zgrzeszyłem. Pamiętał dobrze słowa proroka Samuela, który mu powiedział, że przez swoje nieposłuszeństwo zgrzeszył. Że nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, jak kłanianie się obrazom i tak dalej. Mówi: zgrzeszyłem. Dalej mówi: postępowałem głupio. W tym momencie przyznaje się, chociaż na moment ruszyło go sumienie, tylko jak przeczytamy całą tą historię jego życia, to stwierdzimy, że miał takie wahania. Raz był gotowy uderzyć się w piersi, przyznać się do swojego błędu, ale szybko o tym zapominał i później już za krótką chwilę dalej kontynuował swoją złą drogę. Mówi: postępowałem głupio. Rzeczywiście głupio postępowałem. To, że grzeszyłem, to, że nie wykonałem rozkazu Bożego, to, że proroka nie posłuchałem, to było naprawdę głupie. to było niemądre z mojej strony i jestem gotowy to wyznać, przyznać. No, naprawdę to było nie w porządku. I dalej na koniec mówi, błądziłem. Mało tego, bardzo błądziłem. Błądziłem. Król, on miał być przykładem, on stał na czele ludu, miał im wskazywać drogę, miał być im światełkiem w ciemności. I mówi, no błądziłem, błądziłem, bardzo błądziłem. W tym momencie król Saul tak właśnie przedstawia swoją osobę, swoje życie, tak je widzi. No i to był taki krótki moment, kiedy się zapaliło w nim światełko, był gotowy do żałowania tego wszystkiego, co się wydarzyło, ale to był tylko krótki moment, który mu tak za bardzo w życiu nie pomógł i jego życia nie zmienił, jego losu też nie zmienił. A teraz spróbujmy zobaczyć drugiego Saula, który, jak wcześniej powiedzieliśmy, miał to samo imię, pochodził z tego samego rodu, otrzymał też wysokie powołanie i to powołanie od samego Boga. Dzieje apostolskie, 26 rozdział. To już Nowy Testament. I przeczytajmy. To będzie też bardzo ciekawa lektura. Dzieje apostolskie, 26 i też pierwsze 23 wiersze przeczytajmy. Niech Słowo Boże mówi. Narracja Słowa Bożego jest bardziej przekonująca. Agrypa zaś rzekł do Pawła, Agrypa król, możesz zabrać głos we własnej obronie. Wtedy Paweł, wyciągnąwszy rękę, począł się bronić. Uważam się za szczęśliwego, królu Agryppo, że mogę się dziś wobec ciebie bronić przed tym wszystkim, o co mnie oskarżają Żydzi. A to tym bardziej, że jesteś obeznany ze wszystkimi zwyczajami i spornymi zagadnieniami żydowskimi. Proszę cię przeto, abyś mnie cierpliwie wysłuchał. Jakie od młodości było życie moje, jakie od początku wiodłem wśród mego narodu i w Jerozolimie, wiedzą wszyscy Żydzi. Znają mnie oni od dawna i mogliby zaświadczyć, gdyby chcieli, że żyłem według naszego najsurowszego stronnictwa religijnego jako faryzeusz. A teraz stoję przed sądem, ponieważ pokładam nadzieję w obietnicy danej przez Boga ojcom naszym, której spełnienia spodziewa się dostąpić naszych 12 pokoleń, modląc się żarliwie dniem i nocą. Z powodu tej nadziei oskarżają mnie Żydzi o królu. Dlaczego uważacie za rzecz nie do wiary, że Bóg wzbudza umarłych? Ja sam również uważałem, że należy wszelkimi sposobami występować przeciwko imieniu Jezusa Nazareńskiego, co też czyniłem w Jerozolimie. A gdy otrzymałem pełnomocnictwo od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych. Kiedy zaskazywano ich na śmierć, ja głosowałem za tym, dręcząc ich częstokroć we wszystkich synagogach, zmuszałem ich do bluźnierstwa i szalejąc nad miarę, prześladowałem ich nawet w innych miastach. W tych okolicznościach, jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów, ujrzałem o królu w południe w czasie drogi światło z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiącym w języku hebrajskim: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ocieniowi wierzgać. A ja rzekłem: kto jesteś, Panie? A Pan rzekł: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których ci się pokażę. Wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Dlatego też, królu Agryppo, nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu. Lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie i po całej krainie judzkiej i poganom, aby się upamiętali i nawrócili do Boga i spełniali uczynki godne upamiętania. Z tego też powodu pochwycili mnie Żydzi w świątyni i usiłowali zabić. Ponieważ jednak opieka Boża czuwała nade mną aż do dnia dzisiejszego, ostałem się, dając świadectwo małym i wielkim, nie mówiąc nic ponad to, co powiedzieli prorocy i Mojżesz, że się stanie. To jest, że Chrystus musi cierpieć, że on jako pierwszy, który powstał z martwych, będzie zwiastował światłość ludowi i poganom. No i 19 wiersz chciałbym podkreślić w tym fragmencie. Dlatego też, król Agryppo, nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu. Inny Saul, tym razem Saul apostoł, też mówi, czy przedstawia jakby przedstawia swoje życie, ale też przedstawia za moment swoje trzy świadectwa o sobie. Tam Saul ze Starego Testamentu, król, przedstawiał swoje trzy wyznania o swoim życiu, a za moment zobaczymy, co mówi apostoł Saul, czyli Paweł, o swoim życiu. Żeby to drobiazgowo zobaczyć, to otwórzmy drugi do Tymoteusza, 4 rozdział i 7 werset. Drugi do Tymoteusza, 4 rozdział i 7 werset. Tu bardzo dokładnie precyzuje Saul, jakim jest jego życie. Tam pamiętamy, co powiedział król Saul. Zgrzeszyłem, postępowałem głupio, bardzo błądziłem. A teraz co mówi pod koniec swojego życia Saul? Saul Paweł, czyli Saul apostoł. Mówi tak, 4 rozdział, 7 werset. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. I to już było pod koniec jego życia, kiedy różne przygody wydarzyły się w jego życiu, kiedy przechodził przez wiele cierpień, prześladowań, wątpliwości, wahań, kiedy 100 razy albo 1000 razy mógł zmienić swoją drogę, zmienić zdanie, zrobić coś tam inaczej. Podsumowuje swoje życie właśnie tylko w ten sposób. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Inne wyznanie, bo inny człowiek. Inny człowiek, bo inaczej prowadził się w swoim życiu. Inny człowiek dlatego, że słuchał tego, co usłyszał w tym niebieskim widzeniu. Otrzymał powołanie i je chciał do końca wykonać. Nie było łatwo. Ryzykował wielokrotnie życiem, ale uczynił swoje powołanie, zrealizował do końca. I mógł dlatego, patrząc wstecz, w retrospektywie, powiedzieć takie właśnie piękne słowa, które oby każdy z nas mógł pod koniec swojego życia też tak powiedzieć. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Życie człowieka to jest walka. Ale życie chrześcijanina to jeszcze większa walka, aniżeli po prostu walka. Apostoł Paweł, jak tak przyjrzymy się bliżej jego życiu, to widzimy, że to była ciągła walka, ciągłe zmaganie się i z sobą, i ze służbą, którą wykonywał apostolską, i z niewłaściwymi pracownikami, którzy byli na jego drodze. Multum, i zbory, którymi się musiał opiekować, i w zborach też różne problemy, o których przemyśliwał, i jego modlitwy, i posty, wszystko to nazywa to bojem. I mówi, dobry bój bojowałem. To nie było łatwe, to było trudne. Wysilałem się mocno. Pot mi kapał z czoła nieraz. Czasami było to na krawędzi śmierci. To był bój, ale dobry bój to był. I do końca przebojowałem i przewalczyłem. Biegu dokonałem. Wiem, że miałem pewien określony odcinek do przebiegnięcia i ten odcinek przebiegłem. Wiem, że miałem pewne zadanie do wykonania i to zadanie wykonałem. Wiem, co Pan Bóg mi powiedział i cały czas miałem na pamięci to, co Bóg mi powiedział i do końca byłem temu głosowi posłuszny. Nie byłem nieposłuszny, byłem posłuszny. uszanowałem mojego Boga, poświęciłem Jemu całe moje życie i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że mojego biegu dokonuję, albo dokonałem mojego biegu. Wiem, że już wkrótce wszystko się zakończy i mogę z podniesionym czołem stanąć przed moim Bogiem, który mi zlecił misję i tę misję wykonałem. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że te dokonania Pawła to było takie mission impossible. Misja nie do wykonania, ale przecież ją wykonał. I na koniec mówi, wiarę zachowałem. Zachować wiarę, tak jak na początku była, żeby była też i na końcu. Nic po drodze nie uroniłem z mojej wiary. Żaden człowiek nie był w stanie na moją wiarę wpłynąć. Ja ją powiększałem, pomnażałem, umacniałem i wiarę moją ostatecznie zachowałem. Nie jest ona słabsza, aniżeli wtedy, gdy na początku poszedłem za Panem, za Chrystusem. Jest ona mocna i wiem, kto mi za to da nagrodę. Zachowałem wiarę. Spotkamy wokół nas ludzi, którzy gdzieś zagubili się. Czy to z powodu okoliczności, czy to z powodu jakiegoś człowieka. Czy mają na to wytłumaczenie? Nie ma wytłumaczenia. Jeżeli człowiek ich zgorszył, to kto ponosi winę za to, że oni utracili wiarę? Nie ten człowiek, który ich zgorszył, tylko oni sami ponoszą za to winę. Że się nie umieli podnieść, że nie umieli się przebaczyć, że nie umieli zwracać uwagę bardziej na Pana Boga i na swoje powołanie. Bardziej zwracali uwagę na swoją krzywdę, na swoje zranienie, na tam okoliczności. Nie wiem, na co jeszcze tam my możemy powoływać się, żeby się usprawiedliwić. Wiarę zachowałem. Niezależnie od wszystkiego doszedłem do końca i wiarę zachowałem. Tak obserwuję los niektórych ludzi, którzy utracili po drodze wiarę. To jest to smutny los. Smutny los. Niektórzy kończą w taki sposób, że można wątpić, czy oni trafili do Królestwa Bożego, czy będą zbawieni. Do takiego stopnia może dojść człowiek w swoim nieposłuszeństwie, w swoim żałowaniu samego siebie, czyli przez to, że stracił wiarę. Gdzieś tam po drodze w jakiś sposób stracił wiarę. Apostoł Paweł, czyli Saul apostoł, mógł mieć setki powodów, żeby się wytłumaczyć, żeby zrezygnować, żeby osłabnąć, żeby nie wykonać Boże powołanie, żeby zakończyć gdzieś tam w płaczu, ale twardo ostał się do końca i mógł powiedzieć te trzy wielkie, wspaniałe wyznania, które życzę sobie również powiedzieć i wam również. Dobry bój wojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Król Dawid służy nam w tym momencie pewną radą, gdy chodzi o życie człowieka, o jego działania i właśnie w kontekście Saula, ale króla, mówi Dawid właśnie w ten sposób. 1 Samuelowa 26 i 23. 1 Samuelowa 26 i 23. A Pan, to było zaraz po tym, gdy była ta cała historia z Saulem, z tą włócznią, którą mógł zabić króla, ale go nie zabił, darował mu życie, bo jednak to jest pomazaniec pański i tak dalej, i tak dalej. Gdy Saul wyznał mu swoje winy i swoje grzechy, co mu nie na wiele się zdało. I mówi tak w 23 wierszu. A Pan nagradza każdego za jego sprawiedliwość i wierność, czyli posłuszeństwo. A Pan nagradza każdego za jego sprawiedliwość i wierność. Co w rezultacie widzimy, co otrzymujemy? Widzimy, że Saul król traci swoją ziemską koronę. Jemu tam było powiedziane, że on to wszystko, co zyskał, co otrzymał od Boga, wszystko to traci. I to zostało powtórzone kilkakrotnie do niego. Choćby w 15 rozdziale, 28 wierszu. Wtedy Samuel rzekł do niego, dziś po tym akcie nieposłuszeństwa Dziś odebrał ci Pan królowanie nad Izraelem i nadaj je innemu lepszemu od ciebie. Oby nikt z nas nie znalazł się w takiej pozycji, że to, co otrzymaliśmy od Boga, zostało nam zabrane, a Pan Bóg musiał to przekazać komuś innemu, bardziej godnemu. Ale za to Saul apostoł zyskuje koronę niebieską. Ten stracił, a ten zyskuje. 2 Tymoteusza, 4 rozdział, 8 wiersz. Gdy mówi w 7 wierszu, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Mówi w 8 wierszu tak. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. 2 Saulów. Jeden król, drugi apostoł. Wysokie powołanie. Podobny potencjał początkowy otrzymali. Jeden zakończył tragicznie, drugi zakończył chwalebnie, fantastycznie. Co ich dzieliło? Co spowodowało inny rozwój ich życia? Nieposłuszeństwo. Albo brak posłuszeństwa. Zawsze powinniśmy pamiętać właśnie o tym 15 rozdziale pierwszej księgi Samuelowej, gdzie Samuel mówi, a właściwie Bóg przez niego mówi, że nieposłuszeństwo jest dla Boga obrzydliwością. Obrzydliwością, tak jak czary i tak jak bałwochwalstwo, jak kłanianie się obrazom. Myślę, że to słowo zachęci nas do jeszcze większego zwrócenia uwagi na to, na ile jesteśmy Bogu posłuszni, jakie otrzymaliśmy powołanie, czy stoimy na swoim stanowisku, czy realizujemy Boży głos, który do nas dotarł w tym czy w innym czasie. No i czy możemy wraz z apostołem Pawłem, czyli z Saulem apostołem, powiedzieć w każdej chwili, dobry bój bojuję, biegu chcę dokonać, dokonałem, wiarę zachowuję, staram się o nią, pielęgnuję ją, wiarę zachowałem. Postańmy do modlitwy. Panu Bogu naszemu chcemy podziękować za to, że możemy robić taką analizę innych ludzi i na ich podstawie wziąć coś dla swojego życia. Panie nasz i Boże, życie nasze zostało nam dane tylko jedno i musimy zaprowadzić do tego życia porządek, Twój porządek, którym jest Twoje powołanie, którym jest posłuszeństwo Tobie, Panie Boże, abyśmy mogli zawsze, w każdej chwili, a szczególnie pod koniec tego życia powiedzieć, tak jak powiedział to Saul apostoł, że dokonaliśmy biegu, że zachowaliśmy wiarę, że doszliśmy do celu, że to, co nam zlecono, wykonaliśmy. Panie Boże, daj nam do tego siły. Pomóż nam, abyśmy w tym świecie różnych spraw, różnych wymagań, różnych ludzi, okoliczności, zranień, rachunków i różnych problemów, abyśmy mogli zawsze pamiętać o Tobie, o Twoim powołaniu, o naszym zadaniu, o tym, co mamy wykonać. Panie nasz Boże, pomóż nam, sami nie damy rady. W Twojej mocy, Panie Boże, w sile Twojego Ducha Świętego, będziemy mogli iść i mogli czynić to, czego od nas oczekujesz. Dziękujemy, wywyższamy, że pobożność to nie jest tylko nasz wysiłek, ale pobożność to jest zwycięstwo w Duchu Świętym, które daje swoim dzieciom. Dziękujemy, Panie nasz Boże, uwielbiamy Ciebie, jesteś godzien uwielbienia, Ty jesteś na tronie, Król nasz i Pan nasz. Kłaniamy się przed Tobą, Tobie Boże, który jesteś wieczny i który nas zapraszasz do swojego Królestwa. Amen. Zaproszę zespół. Za nas dziękujemy za Twoją łaskę, dzięki której możemy się wykaraskać z każdego upadku, z każdego problemu. Dziękujemy za Twoje miłosierdzie, Panie Boże, które nam pomaga nie tylko przeżyć, ale i rozwinąć skrzydła. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za Twoją łaskę, która powoduje, że traktujesz nas po królewsku, traktujesz nas jak swoje dzieci, Panie Boże. Dziękujemy za tę niesamowitą Twoją łaskę. Panie nasz Boże, wiemy, że nie zasługujemy, ale Panie Boże, chowamy się, Boże, w cieniu Twojej obecności, Panie nasz Boże, bo tam jest najlepiej, tam jest Tam jest nasze miejsce, tam jest nasz dom. U Ciebie, Panie Boże, u boku naszego Pana Boga i Zbawiciela, Ojca. Amen. Życzę Bożego błogosławieństwa. Dzisiaj jest dzień Agape, to znaczy wszyscy mieli przynieść, no nie wszyscy przynieśli, ale wszyscy mieli przynieść coś tam z produktów żywnościowych, jakiś tam bigos czy sałatkę i dzisiaj będziemy mogli się tym poczęstować. A kto, komu się nie udało dzisiaj, to za miesiąc może to zrobić. Z Bogiem, z Bogiem. Dobrego tygodnia życzę.